czytaliśmy w ubiegłym tygodniu i który zaczęliśmy. Zaczęliśmy tam powiedzieliśmy o tym smaku, który ten fragment nam daje, gdy rozważamy go i dzisiaj sobie te rzeczy omówimy do końca. To jest czwarty rozdział listu do Kolosan i wiersze od 2 do 6. Przeczytajmy cały ten fragment, mimo że już ten część tego jakoś już omówiliśmy. Bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi do słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też więźniem, abym ją przedstawił jak należy. Wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze, dobrze wykorzystujcie każdą okazję. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne, jak też należy odpowiadać każdemu. I proszę bardzo, aby został wyświetlony slajd, który wiąże się z dzisiejszym zwiastowaniem też. Za chwilę na niego spojrzymy. A teraz prosiłbym wszystkich nas, abyśmy skupili się na krótką modlitwę, tak? Ojcze nasz niebieski, przychodzimy do Ciebie teraz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I wyznajemy, że bardzo potrzebujemy tego, abyś nakarmił nas swoim słowem, abyś uczynił w naszym życiu taką niezwykłą rzecz, że coś z Twojego serca znajdzie się w naszym sercu. Panie, my sami do tego nie jesteśmy zdolni. Tylko przez działanie Twojego Świętego Ducha, tylko przez takie skuteczne objawienie Twojej prawdy, Twojego Słowa, to może się stać. Panie, dziękujemy Ci za to, że mamy Słowo, że to Słowo mówi nam o Tobie, że to Słowo mówi nam o zbawieniu, że to Słowo mówi nam o tym, o wszystkich obietnicach. I dzisiaj chcemy tym Słowem się rozkoszować. Chcemy się delektować tym, że Ty do nas mówisz. I Panie, prosimy Ciebie o to, aby to było takie żywe, gorliwe, Panie, żeby to było takie coś, co naprawdę zostanie na długo w naszym życiu, w naszych pamięciach, w naszych sercach. Panie, i będzie powodować, że będziemy rozgrzewani, będziemy pobudzani do tego, żeby żyć dla Ciebie, oddając Tobie chwałę i uwielbienie. Halleluja. W imieniu Jezusa o to się dzisiaj modlimy. Prosimy, Ty sam daj swoje namaszczenie, daj swoje kierownictwo. W imieniu Jezusa. Amen. W ubiegłym tygodniu powiedzieliśmy sobie, że ten tekst prowokuje nas do tego, żebyśmy pomyśleli o tym, jak to jest, że właściwie przeżywamy coś takiego, jak możliwość, jak Boże wezwanie do tego, żeby być Bożymi partnerami. I mówiliśmy sobie, że ta rzeczywistość tej współpracy z Bogiem jest trochę tak jak wahadło, że w pewnym momencie Kościół jak gdyby się obywał w ogóle i też w związku z tym bez zaangażowania nas i daje przez to wrażenie, że Pan Bóg nas nie potrzebuje, że Pan Bóg wszystko sam załatwi. Jest też drugie ekstremum tego wahadła, gdy my bierzemy na siebie całą odpowiedzialność i mówimy, my musimy wszystko zrobić i wtedy gonimy za perfekcjonizmem, którego nie jesteśmy w stanie nigdy osiągnąć. Chcemy, żeby wszystko było zrobione doskonale, bo przecież to dzieło Pana Boga. Jesteśmy zaangażowani w dzieło Pana Boga. W związku z tym musimy wszystko wykonać jak bez żadnego zarzutu. I nawet nie jesteśmy w stanie, czasami niektórzy ludzie, na przykład gdy kwestia dotyczy mówienia czegoś, przekazywania czegoś, przeżywają w pewnym momencie taki paraliż, który wiąże się z tym niesamowitym strachem, że przecież ja mogę powiedzieć coś, co będzie omyłką. I w tym wszystkim mamy to słowo, które mówi nam, że Pan Bóg z jednej strony nas wzywa do współpracy, ale nie dlatego, że On czegoś potrzebuje. Nie dlatego, że u Niego jest jakiś brak, ale dlatego, że On wie, że ta współpraca, że to partnerstwo powoduje zmianę w naszym charakterze, w naszym życiu, powoduje, że stajemy się naprawdę dojrzałymi. I dzisiaj będziemy mówić o tym, jak działając, jak angażując się w tą współpracę, zrobić to tak, żeby nie popełniać w tym błędów. Bo można, nawet Pismo Święte mówi o ludziach, którzy są gorliwi, którzy są bardzo gorliwi w tej współpracy, ale robią to tak, że ich gorliwość nie przynosi zbyt wiele dobrego. Ja pozwoliłem sobie przygotować slajd, w którym mamy dwa tłumaczenia tego tekstu. A to z tego powodu, że to starsze tłumaczenie zawiera w sobie pewne słowo, które jest bardzo istotne, bardzo ważne. I pozwolę sobie te dwa tłumaczenia teraz nam wszystkim tutaj przeczytać. I to chodzi o wiersze 5-6, więc pozwólcie, przeczytam je teraz, dobrze? Wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze, dobrze wykorzystując każdą okazję. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Pamiętam, w ubiegłym tygodniu tak się trochę rwałem włosy z głowy przy tym słowie dorzeczne, bo co to może znaczyć? Tak należy odpowiadać każdemu. I wersja, którą mamy w Biblii ekumenicznej, i ona brzmi w ten sposób. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy do nas nie należą, wykorzystując sposobny czas. Mniej więcej bardzo podobnie to wszystko brzmi. I tutaj 6 wiersz. Wasza mowa niech będzie życzliwa. Życzliwa. Tam mieliśmy, że to ma być uprzejme, a tutaj życzliwa. I tu jest to, co zgubili tłumacze w tym nowym tłumaczeniu. Przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jak każdemu odpowiedzieć. Tłumacze zgubili to jedno słowo, a tam występuje to słowo i nad nim się będziemy przez chwilę zastanawiać, ale to za moment. Jak nie popełniać błędu przy tym, gdy wiemy, że jesteśmy Bożymi współpracownikami? Do czego Bóg nas wzywa i na co Bóg zwraca naszą uwagę? Nawet w tych początkowych wierszach, na co jest położony nacisk? Nacisk jest położony na to, aby ta nasza współpraca z Bogiem była robiona w jaki sposób? Z modlitwą. Żeby tak naprawdę być dobrymi współpracownikami Boga, to nie obędziemy się, nie ma mowy o tym, żebyśmy byli tymi współpracownikami, gdy nie mamy w naszym życiu głębokiej, autentycznej, prawdziwej modlitwy. I apostoł Paweł, autor tego listu, tak kierując ten list, mówiąc te słowa, prosi tych ludzi o to, żeby ta modlitwa dotyczyła też tego, co on robi. I zobaczmy, że on mówi, módlcie się o to, żebyśmy my tutaj, mówię o całej tej swojej drużynie, która była zajęta misją, którą wykonywali, żebyśmy dobrze rozgłosili słowo, żebyśmy tą Ewangelię przedstawili jak należy. Zauważcie, że no, kto jak kto, ale Paweł był bardzo... On wiedział, na czym polega Ewangelia. Tak naprawdę my wiemy, na czym polega Ewangelia, dlatego że on do nas napisał. My wiemy, o co chodzi w Ewangelii, dlatego że on do nas napisał. A im jednak mimo to mówi, ja potrzebuję bardzo modlitwy. Ja potrzebuję, żeby ktoś się za mnie modlił, abym w momencie, gdy nadarza się sposobna okazja, żebym zrobił to tak, jak należy, tak jak jest potrzebne. Nie ma nikogo, kto by mógł się obyć bez modlitwy. I wszystkie duże przedsięwzięcia misyjne, ewangelizacyjne są przedsięwzięciami, gdzie gdzieś za sceną, gdzieś, gdzie nie można nawet czasami tego zazwyczaj obejrzeć, gdzieś tam tego nie widać, tam wydarza się niesamowita mobilizacja modlitewna. Pamiętam, jak Reinhard Bonnke opowiadał o swoich ewangelizacjach. Mówił, że jednym z najważniejszych współpracowników w tych ewangelizacjach była siostra Suzette Hutting, jeśli ja dobrze pamiętam jej nazwisko. I jej zadanie polegało na tym, że zanim ewangelizacja się odbyła, czy to gdzieś tam w Nigerii, czy gdzieś na południu Afryki, do pewnego momentu on jeździł na to południe Afryki, później mu tam niestety nie pozwalano, czy gdzieś w innym kraju, to miesiące przed tym Suzette przyjeżdżała i mobilizowała kościoły do modlitwy. I kościoły przez wiele, wiele tygodni modliły się o to wydarzenie. Nic dziwnego, że skutki tych wydarzeń były niesamowite. Więc pierwsza rzecz, jeśli mamy współpracować z Bogiem, to potrzebujemy modlić się. I oczywiście słowo modlitwa nie może być rozumiane jako to, że my mówimy do Pana Boga tylko, że my mamy wiele do powiedzenia do Panu Bogu. Słowo modlitwa musimy rozumieć jako wejście w miejsce, w którym my możemy wylać swoje serce, swoje pragnienie przed Panem Bogiem, ale również On może coś powiedzieć do nas. To jest miejsce nie tylko mówienia, to jest miejsce słuchania. To jest miejsce, gdzie mówimy i słuchamy Pana Boga. Mówimy do Pana Boga i słuchamy to, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. Na tym polega prawdziwa modlitwa. Prawdziwa modlitwa nie polega na tym, żebyśmy Pana Boga zagadali. Czasami najlepszym przykładem takiego zagadywania Pana Boga wydaje mi się takie stwierdzenie, które gdzieś kiedyś ktoś autentycznie usłyszał i to w ewangelikalnym kościele na takim czasie modlitwy i brzmiało ono w ten sposób. Panie Boże, gdybyś Ty wiedział to, co ja wiem. Informator. Taki człowiek, który uważał, że on w modlitwie musi Pana Boga poinformować. Jeśli Pan Bóg jest tym, kim jest, to On wie dużo więcej niż my. To On potrzebuje tylko tego, abyśmy przez nasze złamane serce, nasze pragnące serce, otworzyli Mu drogę do tego, żeby On przyszedł do danej miejscowości, do danej wspólnoty, do naszych bliskich i żebyśmy my usłyszeli od Niego, jak On chce to zrobić. To jest jedno, to jest pierwsza sprawa, jeśli chodzi o... A druga rzecz, na jaką zwraca uwagę tutaj ten tekst, to, że mamy wykorzystywać czas, tutaj w jednym miejscu jest to sposobny czas, a w drugim miejscu, w drugim tłumaczeniu jest to okazja, czyli mamy wykorzystywać to wszystko, co jest sprzyjające do tego, abyśmy dotarli z Ewangelią do otaczających nas ludzi. I Bóg potrzebuje tego, żebyśmy w życiu społeczeństw, w życiu społeczności zdarzają się chwile, zdarzają się momenty, kiedy ludzie są szczególnie skłonni. W życiu pojedynczych ludzi, indywidualnych ludzi, zdarzają się takie momenty, kiedy ludzie są szczególnie skłonni do tego, żeby się otworzyć. Chodzą zamknięci, ale jakoś ich życie jest zamknięte, ale w pewnym momencie coś się dzieje, coś się wydarza. Czasami nawet nie do końca rozumieją, co. I jest ta otwartość, jest ta gotowość, aby posłuchać, aby usłyszeć, co ktoś będzie miał do powiedzenia. Następna rzecz, która jest tutaj wyrażona. Mianowicie mamy jak postępować wobec ludzi mądrze. Mamy postępować mądrze. To jest bardzo ważne, jeśli myślimy o ewangelizacji. Bardzo często nasze założenia do ewangelizacji są bardzo... pewne założenia w ewangelizacji, jakie robimy, idą w kierunku takim, że ludzie, którzy słuchają Ewangelii, nie myślą. Odmawiamy im prawa do myślenia. Odmawiamy im prawa do tego, żeby też mieli swoje sądy, żeby też w pewien sposób krytycznie spojrzeli na to, krytycznie ocenili to, co słyszą. I tego niestety nie, niestety, albo całe szczęście. To słowo mówi, nie odmawiajmy tego. Bądźmy mądrzy. Ja pamiętam, że jak bardzo mocno kiedyś nas ostrzegano przed tym, żebyśmy w ewangelizacji nigdy nie mówili ludziom, że oddaj serce Jezusowi, następnego dnia wszystko będzie wspaniale. Będziesz piękny, młody i bogaty. Czasami pracując jako ewangeliści, próbując być ewangelistami, człowiek przeżywa taką pokusę, żeby złożyć komuś taką obietnicę, że zrób to, zrób ten gest, prosty gest oddania swojego życia Jezusowi, a wtedy już wszystko stanie się super. I ten człowiek, który robi taki gest, bardzo szybko odkrywa, że został tylko zmanipulowany. Jest bardzo mocno rozczarowany. Jeden Pan Bóg wie, ile z takich ewangelikalnych kościołów ludzi odeszło ze względu na rozczarowanie, bo nie było pięknie, nie było bogato, nie było młodo. I nie byli w pełni sił. A przecież to słyszeli, a przecież to im obiecowano. Potrzebujemy mądrości. Potrzebujemy mądrości, aby właściwie przedstawić tą obietnicę, jaką Bóg daje w każdej osobie, która do Niego przychodzi. Jest błogosławieństwo w przyjściu do Chrystusa. Jest błogosławieństwo też dla naszego życia, dla naszego codziennego życia, gdy przychodzimy do Chrystusa. Ale to nie jest takie trywialne błogosławieństwo. To nie jest błogosławieństwo, które czasami da się opisać dwoma, trzema słowami i już. To jest błogosławieństwo, które najlepiej jest, gdy sam człowiek odkrywa, gdy zaczyna żyć z Bogiem. W końcu ostatnia myśl tutaj, i o tą myśl mam właśnie pretensję do tego pierwszego tłumaczenia, tego tłumaczenia na niebiesko, Mianowicie, bo tutaj to w szóstym wierszu zostało opisane tak bardzo, unikając tego, tego obrazu, którym posługuje się oryginał. Bo na początku jest mowa o tym, że mamy być uprzejmi, życzliwi. Oto to o wiele lepiej spotkać człowieka uprzejmego niż gbura, prawda? O wiele lepiej być w kontakcie z człowiekiem, co do którego mamy pewność, że jest nam życzliwy, niż ktoś, kto tylko patrzy na to i z radością odnotowuje nasze porażki. Szczególnie mocno odczuwamy to, gdy jesteśmy na przykład w pracy i nasz szef jest człowiekiem, który ma tylko jeden kajecik. I w tym kajeciku notuje tylko to, co zrobiliśmy źle. Nigdy nie zauważy tego, co zrobiliśmy dobrze. Żeby się przekonać o jego życzliwości, potrzebowalibyśmy, żeby pewnego razu powiedział nam, ale to ci fajnie wyszło, ale to w tym naprawdę to dobrze robisz. Więc o wiele fajniej jest mieć szefa w pracy, który to zauważa i docenia i ma te dwa kajeciki. Czasami powie nam, słuchaj, tutaj musisz się poprawić, ale tutaj ci bardzo dobrze wychodzi, prawda? Natomiast w drugiej części tego wiersza zostało użyte to w oryginale, w tekście greckim, zostało użyte to słowo halas greckie. I to nie jest odpowiednik polskiego hałasu. Halas po grecku znaczy sól. I Paweł stwierdził, że lepiej nie odda tego, niż gdy powie, że to, co robią ci chrześcijanie, to, co mają robić ci ludzie, którzy odbierają jego nauczanie, to jest to, aby ich mowa przede wszystkim, ale też i to, co robią na zewnątrz, było pełne soli. Było pełne soli. I mówiliśmy sobie o tej soli. I przede wszystkim dzisiaj chciałbym się skupić na tym, że sól ma pewien smak. I a czasami nawet powoduje, że pewne rzeczy w swoim smaku się intensyfikują. Że coś, te walory smakowe jak gdyby ma mocniejsze. I Paweł mówi, słuchajcie, tak postępujcie, tak mówcie, żeby ludzie mogli poczuć ten smak. Żeby ludzie poczuli ten smak i ze względu na to, że poczują ten smak, chcieli przyjąć to, co im oferujecie. Chcieli przyjąć Ewangelię. Akurat dzisiaj, w tych dniach właściwie, jest specyficzna rocznica, której prawdopodobnie większość z nas nie zauważy. To dziś w tych dniach mija 113 lat, 113 rocznica. Prawda, że nie odnotowujecie takich rocznic. Jeszcze setna to może, 50 to tak, ale 113, kto by się przejmował 113 rocznicą jakiegoś wydarzenia. 113 rocznica wydarzenia, które nazywało się, które zostało nazwane w historii Kościoła jako przebudzenie na Azusa Street. W Los Angeles miało miejsce przebudzenie i jak dotrzecie do historii każdego kościoła zielonoświątkowego, to każdy kościół zielonoświątkowy będzie wskazywał, tam były nasze początki, tam się to wszystko zaczęło. O co chodziło? Pierwsze, to niedokładnie, gdy mówią o Azusa Street, to nie są precyzyjni do końca, bo to się nie zaczęło na Azusa Street, Ale o co chodziło? Do Los Angeles, gdzieś tam w końcu, czy w marcu, może w końcu marca, przyjechał pewien człowiek. Przyjechał na zaproszenie takiej malutkiej wspólnoty, która intensywnie poszukiwała Boga. I też chcieli przeżyć takie jakieś szczególne nawiedzenie od Pana Boga. No i ten człowiek został zaproszony, sam przyjechał z Houston. Był bardzo... Znaczy, właściwie polegał na tej wspólnocie, która go zaprosiła. Oni wysłali mu pieniądze, żeby on do nich przyjechał. Niewiele pieniędzy sam posiadał. Był właściwie, na dobrą rzecz biorąc, to był pierwszym pokoleniu wolnym człowiekiem. Jego ojciec jeszcze był niewolnikiem, czarnoskórym niewolnikiem pracującym gdzieś na plantacji bawełny w Luzjanie. Dostał się później do armii północnej w czasie wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. No i po wojnie był już wyzwoleńcem. Po wojnie już nie był dłużej niewolnikiem. Ale i urodził mu się syn, o którym właśnie opowiadam, więc to było pierwsze pokolenie wolnego Afroamerykanina. Biedny. Oczywiście, jeśli to było pierwsze pokolenie, to nie miał zbytnich możliwości, żeby skończyć jakieś szkoły. Gdzieś tam imał się różnych zajęć. W pewnym momencie był kelnerem, w pewnym momencie pracował gdzieś zupełnie fizycznie, ale cały czas miał taki ciąg, drive, moglibyśmy powiedzieć po angielsku, do tego, żeby uczyć się, aby być w końcu kaznodzieją. Przeżył nawrócenie w młodym wieku, był po bardzo przykrym przeżyciu ospy. Ta ospa oślepiła go na jedno oko, niewidomy na jedno oko, ale cały czas starał się gdzieś tam dostać do szkoły biblijnej. W końcu dostał się do szkoły biblijnej, którą prowadził człowiek, który propagował przeżycie chrztu w Duchu Świętym. I ten człowiek, ale w związku z tym, że było to w Teksasie, człowiek też był trochę taką osobą, która uznawała segregację rasową, więc ten William, o którym opowiadam, siedział w jego szkole, ale nie mógł siedzieć w klasie, tylko siedział przed klasą i słuchał tego, co się dzieje w klasie i tam sobie zapisywał, zapamiętywał, bo ze względu na segregację rasową nie wolno mu było być w tej samej klasie, w której byli biali uczniowie. To się skończyło w ten sposób, że będąc tam w okolicach tej szkoły, jednak został polecony przez kogoś i w końcu zaproszony do tej wspólnoty w Los Angeles. Przyjechał, wygłosił parę kazań. Niektórym kazania bardzo się podobały, a innym się mniej podobały. Skończyło się to w ten sposób, że pewnego dnia przychodzi, a na czas wyznaczony na nabożeństwa, a na małej tej sali, w której się zgromadzali, jest kłódka, która jest znakiem: my ciebie więcej tutaj nie chcemy. I on odszedł tam do domu, w którym nocował. W domu, w którym nocował, tak jakoś go ciepło przyjmowano, dobrze przyjmowano i postarali się, żeby znaleźć dla niego miejsce w jakimś takim zwykłym, dużym domu, w którym on mógłby wygłaszać kazania, nauczać ludzi. No i tam zaczął się spotykać. Była grupka ludzi, którym jednak te kazania się podobały. Byli to przeważnie Afroamerykanie. Z 15 Afroamerykanek, takich gdzieś praczek, jakichś takich osób biednych dosyć. No i do nich się dołączyło z 3 osoby białe i tam zaczęli się zgromadzać. I pewnego razu, właśnie gdzieś tak ten tydzień zaczynał się, znaczy to było 10 dni. Oni ustalili sobie od 6 kwietnia przez 10 dni będą mieli taki czas modlitwy, postu. I po 3 dniach Najpierw jeden z nich przeżył chrzest w Duchu Świętym, nawet nie w miejscu, gdzie się zwykle spotkali. Pobiegli, gdy to się stało. Sam William Seymour jeszcze nie miał przeżycia chrztu w Duchu Świętym. Pobiegli wszyscy razem na to miejsce, gdzie się spotykali i zamiast tego kazania Williama Seymoura, to ten Edward Lee opowiedział swoje świadectwo. Przezwali go Irlandczyk. Prawdopodobnie miał jakieś irlandzkie korzenie. I on opowiedział swoje świadectwo. Jak w trakcie, jak opowiadał swoje świadectwo, to chrzest w Duchu Świętym przeżył William Seymour i jeszcze 7 innych osób. Zaczęli mówić językami. Przy czym jedna z tych osób, ona nazywała się... Nie przypomnę sobie teraz. Jenny miała na imię. Jak na nazwisko, to sobie teraz nie przypomnę. Kobieta. Afroamerykanka. Wyobraźcie sobie, że zaczęła śpiewać po hebrajsku i co ciekawego, nigdy nie uczyła się na żadnym instrumencie grać. Siadła do pianina i zaczęła grać. Do tego, jak śpiewała. Zostało to jej na całe życie już. Że ona mogła grać na pianinie, inspirowana przez Ducha Świętego. Oczywiście sprawa się rozgłośniła. Poczta pantoflowa wśród takich uświęceniowych grupek w Los Angeles działała bardzo dobrze. Los Angeles wtedy miało około 300 tysięcy mieszkańców, więc zaczęli się ludzie zlatywać z całego miasta na te spotkania i słuchać tego, co tam się działo. Przy czym oni głównie się modlili. Ktoś tam mówił świadectwo. Od czasu do czasu ten William Seymour miał jakieś takie krótkie kazanie i modlili się też o chorych. Chorzy byli uzdrawiani i skończyło się to w ten sposób, że w tym domu w końcu ludzie stali na zewnątrz. Nie tylko w środku byli, w jakimś pomieszczeniu, ale na ganku na zewnątrz. I w końcu stało ich tyle, że doszło do katastrofy budowlanej. Ten ganek się zawalił. Zrujnowali nieźle dom tym ludziom, którzy im użyczyli gościny i wiadomo było, że już dłużej tam nie mogą się spotykać. I wtedy właśnie przenieśli się na Azusa Street. A na Azusa Street przenieśli się do budynku, który kiedyś był budynkiem kościoła metodystycznego, później spłonął częściowo, został przerobiony na stajnie i takie miejsce, gdzie można było nocować. Oni to jakoś ogarnęli. Zebrali się sami i też inni ludzie im pomogli i przygotowali to przez kilka dni, także po kilku dniach zaczęły odbywać się tam spotkania. I te spotkania zaczęły być tak nagłośnione tą pocztą pantoflową, że zaczęło przychodzić bardzo dużo osób. I co tam się działo? Tam było dużo modlitwy, dużo płaczu, dużo krzyku i mnóstwo ludzi też padało pod mocą Bożą i też niektórzy byli chrzczeni Duchem Świętym, zaczynali mówić językami. No i oczywiście to w końcu dotarło do ludzi, którzy jakoś tam byli bardziej wpływowi i w końcu Los Angeles Times chyba pierwszy zaczął opisywać to w swojej gazecie. I w zasadzie te opisy Los Angeles Times były negatywne, ale one powodowały, że więcej ludzi przychodziło. I tam zbierało się z kilkanaście setek ludzi, 1400, 1300 ludzi, więc ludzie byli w środku, stali na zewnątrz i dalej działy się te rzeczy. To, że Los Angeles Times o tym napisał, to spowodowało, że w końcu wszystkie gazety chciały o tym pisać. I wysyłały poszczególnych różnych swoich dziennikarzy i ci dziennikarze opisywali to bardzo często używając słowa cyrk, że taki cyrk się dzieje. Ale to powodowało, że następni ludzie przyjeżdżali. Że przyjeżdżali nie tylko już z Los Angeles, ale przyjeżdżali też z całej Ameryki. I takie bardzo ciekawe wydarzenie to jest, jak jedna z gazet stwierdziła, my wyślemy też swojego dziennikarza i niech on opisze ten cyrk, który tam się wydarza. A to jakiś taki młody dość człowiek mówi, a pojadę sobie i tam popatrzę, pośmieję się i napiszę o tym. No i wysłali go, on przyjechał. Jak to można było się spodziewać? Wszedł do tego miejsca i znalazł sobie gdzieś tam miejsce na końcu. Z tym, że właśnie na Azusa Street trudno było znaleźć miejsce na końcu. Dlatego, że kazalnica, czyli to miejsce do mówienia, nie stało tak jak tutaj, ale stało tam mniej więcej, gdzie nasze nagłośnienie, w samym środku sali. I dookoła stały różne krzesła, ławki. Ławki zrobili w ten sposób, że stawiali beczki, dwie beczki, i między tymi, na tych beczkach kładli deskę jakąś. I tak wyglądały ławki, na których trzeba było kilka, czasami bardzo długich godzin siedzieć, żadnego oparcia. I on znalazł miejsce takie, żeby zaraz tam przy wyjściu i sobie siedzi i w pewnym momencie pewna kobieta wstaje i mówi świadectwo o tym, jak Pan Bóg ochrzcił ją Duchem Świętym. A później zaczyna mówić językami. Mówi językami, ona taka trochę zdziwiona, ale no powiedziała i siadła w końcu. I nabożeństwo było, czy to spotkanie, określić to nabożeństwo, spotkanie wyglądało tak jak zazwyczaj. Część ludzi padała, część ludzi coś tam krzyczała, część ludzi płakała, część ludzi była chrzczona Duchem Świętym. I całe to zamieszanie, on patrzył na to, patrzył i na spotkanie się jakoś skończyło. On odnalazł, cały czas pilnował tej dziewczyny, która tam była i odnalazł ją i podszedł do niej i mówi, słuchaj, mam pytanie do ciebie, gdzie ty się tego języka uczyłaś? Ona mówi, nie, ja się tego języka nie uczyłam. Mówi, wiesz co, ja nie jestem, ten dziennikarz mówi, ja nie urodziłem się w Ameryce, urodziłem się gdzieś tam w jakimś kraju, nie, ja nie wiem, w jakim kraju on się urodził. I mówi, wiesz co, ty mówiłaś dokładnie moim rodzinnym językiem. Mało tego, gdy mówiłaś tym językiem, to opowiedziałaś o całym moim życiu, jakie ja dotychczas prowadziłem. Powiedziałaś dokładnie to, co się w moim życiu wydarzało i co ja robiłem. Mówi, ja nie mam wyjścia, ja muszę przyjąć Pana Boga. I ukląkł, przyjął Boga i wrócił do swojego miasta, tam skąd został wysłany do redakcji i powiedział redaktorom, tym kierującym gazetą, mówi, słuchajcie, ja nie mogę niestety napisać takiego artykułu, jak chcecie. Nie jestem w stanie. Ja mogę napisać swoją historię, co tam się ze mną wydarzyło. No to ci ludzie podziękowali mu i zwolnili go z redakcji. I takich historii zdarzyło się mnóstwo. Ale dzięki temu, co się stało? I to trwało 3 lata. 1906-1909. Z całej Ameryki przyjeżdżali ludzie i poczuli smak obecności Boga. Poczuli ten smak tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. I nie tylko z Ameryki w końcu, bo przyjechali z Norwegii, bo przyjechali z Niemiec, bo przyjechali z Wielkiej Brytanii, przyjeżdżali ze Szwecji. Właściwie to ten smak przez te 3 lata rozszedł się po całym świecie. I gdy zapytacie ludzi, którzy zajmują się historią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, oni będą w stanie wam pokazać, że gdzieś ten smak trafił jakoś do Polski. Stamtąd, z Azusa. I zaczęła się historia przebudzenia zielonoświątkowego w Polsce. Smak. Smak. Gdy zmieszasz życie z obecnością Pana Boga, gdy zmieszasz swoje życie z obecnością Pana Boga, to możesz być pewny, że gdzieś ten smak ludzie poczują. To nie musi być wiele słów. Czasami my mamy wrażenie, że musimy wiele powiedzieć, ale nie chodzi o wiele słów. Chodzi o ich smak, żeby oni poczuli coś. I gdy poczują ten smak, to jeśli szukają czegoś, jeśli naprawdę tego szukają, to zapragną tego, co będzie w tym smaku. A potem to już się nie martw. To już tylko życzliwie i uprzejmie odpowiadaj na ich pytania. To traktuj ich tak, jak sam chciałbyś być traktowany. A resztę zostaw Duchowi Świętemu. Tak jak to było tam w przypadku wielu z tych ludzi na Azusa Street. Jak nie zrobić błędu, będąc Bożym współpracownikiem? Modlić się, być mądry, uprzejmy i dodać trochę soli. Dodać trochę tego Bożego smaku do naszego życia. I jak kiedyś tutaj pokazywałem, jak sól nasypiemy na coś takiego suchego, to się da strzepnąć i nawet śladu po tym nie zostanie. Ale gdy sól połączymy z życiem, to nie jest możliwe już do rozdzielenia. Ten smak przenika, ten smak dociera, ten smak zmienia. I do tego wzywa nas w swoim słowie Pan Bóg. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za ten smak, który Ty masz w sobie, który jest Twojego autorstwa. Panie, dziękujemy Ci za to, że w tym jest ta Twoja prawdziwa obecność. I to tylko Twoja prawdziwa obecność, gdy dotyka naszego życia, ona nadaje ten smak. Panie, zapraszamy Ciebie. Panie, czasami nawet jesteśmy gotowi wyglądać jak cyrk. Wyglądać jak ktoś, kto się urwał z cyrku. Po to, żeby ten smak w naszym życiu mógł być. Panie, dzisiaj prosimy Ciebie o to, abyś napełniał nasze życie tym. I abyś dawał nam też mądrości z góry. I dawał nam tę zdolność do tej komunikacji, która jest modlitwą z Tobą, Panie. Abyśmy byli tymi, którzy słyszą Twój głos i którzy wiedzą, czego Ty pragniesz, którzy też wylewają z siebie samych przed Tobą, którzy nie starają się być Twoimi informatorami, ale starają się utorować Ci drogę, tak jak Jan Chrzciciel. Zrobić Ci drogę, po której mógłbyś przyjść. Mógłbyś przyjść do naszych rodzin, do naszych sąsiadów, do naszych przyjaciół, do naszych miast. Panie, pomóż nam w tym. Pomóż nam w tym. Panie, często nie potrafimy, ale Panie, naucz nas tego, abyśmy byli tymi, przez których życie Ty będziesz mógł dotknąć życia innych ludzi. W imieniu Jezusa o to dzisiaj prosimy. Amen. Amen. Może Pan Bóg chce dotknąć życia innych ludzi też